Rozpoczynamy serwis informacyjny w Radiu Maryja. Solidarna Polska chce, by polski Sejm wezwał Niemcy do zaprzestania budowy gazociągu Nord Stream 2. W czwartek politycy tej partii składali projekt uchwały z takim wezwaniem. Wiceprezes Solidarnej Polski, minister środowiska Michał Woś wskazał, że ma ona wspomóc polską dyplomację w rozmowach prowadzonych z Republiką Federalną Niemiec. Zaznaczył, że jego formacja liczy na poparcie tej inicjatywy przez wszystkie siły w polskim parlamencie.
Bo mało co nas tak łączy, jak właśnie temat Nord Stream 2. Mało co tak łączy Polaków także, jak zrozumienie tego, jak bardzo ten projekt nie jest projektem biznesowym, a politycznym, jak bardzo ten projekt uderza w polskie interesy, ale jak bardzo ten projekt też narusza solidarność europejską. Stąd przedstawiamy dzisiaj projekt uchwały Sejmu wzywający właśnie rząd Republiki Federalnej Niemiec do zaprzestania budowy gazociągu.
Wiceminister aktywów państwowych Janusz Kowalski zwrócił uwagę na szczegóły uchwały. Wskazał, że Nord Stream 2 stwarza realne zagrożenie dla bezpieczeństwa energetycznego Europy.
W szczególności powoduje sytuację monopolizowania dostaw gazu ze wschodu, a tym samym również dyktatu cenowego ze strony przedsiębiorstw kontrolowanych przez Federację Rosyjską. Projekt Nord Stream 2 w swoich założeniach podważa zasadę europejskiej solidarności energetycznej, przeczy regułom konsultacji i współpracy w ramach Unii Europejskiej i jest skierowany na utrwalenie dominującej pozycji rosyjskiego Gazpromu jako głównego dostawcy gazu ziemnego do Europy Środkowo-Wschodniej.
Najbliższe posiedzenie Sejmu odbędzie się w przyszłym tygodniu. Senatorowie Zjednoczonej Prawicy są oburzeni działaniem europoseł Róży Thun w sprawie zablokowania przekopu Mierzei Wiślanej. Pytają polityk, czyje interesy reprezentuje. Eurodeputowana PO poinformowała, że zorganizowała spotkanie z unijnym komisarzem do spraw środowiska. W jej ocenie konieczne są działania zmierzające do ochrony natury. Sprawa może wkrótce trafić do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Wicemarszałek Senatu Marek Pęk uważa, że jest to kolejna antypolska ofensywa.
Kwestia Mierzei Wiślanej, tej całej inwestycji jest kwestią strategiczną dla Polski, dla polskiej suwerenności, dla rozwoju polskiej gospodarki, dla bezpieczeństwa energetycznego, więc no absolutnie sztandarowa inwestycja, według mnie przekraczająca horyzont rządów Prawa i Sprawiedliwości, tylko no na wiele lat do przodu zabezpieczająca polskie interesy. No i tutaj nagle mamy taką mocną akcję niezgodną z polskimi interesami. No trzeba po prostu wprost zapytać pani poseł Róży Thun, czyje interesy ona w Parlamencie Europejskim reprezentuje i czy nie powinna startować może z innych list niż listy polskie.
Prace dotyczące przekopu Mierzei Wiślanej idą zgodnie z harmonogramem. Pierwszy statek ma przepłynąć przez śluzę w 2022 roku. Kanał ma znaczenie strategiczne, pozwoli na gospodarczy rozwój regionu. Ponadto droga wodna pozwoli na uniezależnienie się od Rosji. Z 10 do 3 spadła liczba powiatów objętych dodatkowymi obostrzeniami w związku z epidemią COVID-19. W żółtej strefie znalazły się 3 powiaty, a w czerwonej nie ma żadnego. Żółta strefa obowiązywać będzie dla powiatów limanowskiego i tatrzańskiego w Małopolsce oraz dla powiatu gostyńskiego w Wielkopolsce. Dobre informacje przekazał wiceminister zdrowia Waldemar Kraska.
Uśmiech na mojej twarzy wskazuje na to, mam tylko same dobre wiadomości, bo po raz pierwszy od momentu, kiedy wprowadziliśmy w Polsce podział na powiaty tak zwanymi obostrzeniami, czyli na strefy żółte i czerwone, po raz pierwszy w strefie czerwonej nie mamy żadnego powiatu w Polsce. W strefie żółtej z kolei mamy tylko 3 powiaty. I jest to województwo małopolskie, powiat limanowski, który przeniesiony został ze strefy czerwonej. Powiat tatrzański ponownie trafił na listę żółtą ze strefy zielonej. I województwie wielkopolskim powiat gąsteński jest to nowy powiat na liście. Czyli z 10 powiatów, 3 ze strefy czerwonej i 7 powiatów ze strefy żółtej, dzisiaj mamy 3 powiaty i to 3 powiaty w strefie żółtej.
Alerty dla powiatów, które mogą trafić do stref z ograniczeniami, dotyczą 5 powiatów. Kluczborskiego i Głubczyckiego w województwie opolskim, Nowatorskiego i Myślenickiego w Małopolsce oraz Aleksandrowskiego w Kujawsko-Pomorskiem. Obecnie 46 szkół pracuje w trybie zdalnym, a 92 w mieszanym. Wciąż prawie 100% placówek prowadzi zajęcia stacjonarne. Pierwsze dni funkcjonowania szkół podsumował szef MEN-u Dariusz Piątkowski. Polityk odpowiadał też na pytania, jakie pojawiły się w ostatnich dniach w kwestii funkcjonowania placówek edukacyjnych. Jedno z nich dotyczyło wycieczek szkolnych. Dariusz Piątkowski wyjaśnił, że szkoły mogą organizować wyjazdy, ale z zachowaniem określonych rygorów sanitarnych.
Pojawiają się pytania o to, czy można organizować wycieczki szkolne. My oczywiście mówimy, że tak. Jak rozumiemy, w pierwszych dniach roku raczej takich wycieczek nie ma, ale jeszcze przed nami druga połowa września, październik, kiedy często takie wycieczki w szkołach były organizowane i na razie nie ma przeszkód epidemicznych, które by zabraniały. Skoro dzieci mogły wyjeżdżać na zorganizowany wypoczynek, kolonie, obozy, organizowane były także półkolonie, spokojnie szkoły mogą także przy zachowaniu tych wszystkich rygorów dotyczących chociażby transportu i potem pobytu w miejscu wycieczki, takie wyjazdy organizować.
Minister Dariusz Piątkowski mówił też o zasadach bezpieczeństwa, jakie powinni przestrzegać uczniowie i nauczyciele. Szef MEN-u wymienił m.in. mycie rąk oraz zakrywanie nosa i ust, ale jedynie w przerwach między zajęciami na mocy decyzji dyrektora danej placówki. Minister przypomniał też, że chore dzieci nie mogą przychodzić do szkoły. Poznań został wybrany na siedzibę wysuniętego stanowiska dowodzenia 5. Korpusu Wojsk Lądowych Stanów Zjednoczonych. Dyslokacja to efekt podpisanej w ubiegłym miesiącu umowy o wzmocnionej współpracy obronnej na linii Polska-Stany Zjednoczone. Umowa, jaką zawarli szef MON-u Mariusz Błaszczak i sekretarz stanu Mike Pompeo, ma ułatwić rozlokowanie w naszym kraju wojsk USA. W Poznaniu ma rotacyjnie służyć blisko 200 amerykańskich żołnierzy. Wojskowi ze Stanów Zjednoczonych mają dotrzeć do Polski w najbliższych miesiącach, poinformował wiceszef resortu obrony narodowej Wojciech Skurkiewicz.
Dowództwo 5. Korpusu w Poznaniu będzie najdalej na wschód wysuniętym dowództwem Armii Stanów Zjednoczonych. To jest potwierdzenie wzmocnienia wschodniej flanki NATO, to jest potwierdzenie wzmocnienia również obecności wojsk amerykańskich na terenie Rzeczpospolitej. To dowództwo będzie odpowiedzialne za wszystkie wojska amerykańskie, które są na terenie Rzeczpospolitej. Jeżeli chodzi o obecność wojsk amerykańskich w tym obszarze dowódczo-sztabowym, oni sukcesywnie przybywają do Polski według zapewnień strony amerykańskiej. W ciągu najbliższych miesięcy już rozpoczną służbę w wysuniętym dowództwie 5. Korpusu.
5. Korpus ma być głównym uczestnikiem planowanego na maj i czerwiec ćwiczenia Defender Europe 21 na Bałkanach i w regionie Morza Czarnego. Reaktywację 5. Korpusu zapowiedział w ubiegłym roku Departament Wojsk Lądowych wchodzący w skład Departamentu Obrony Stanów Zjednoczonych. Polscy europosłowie chcą nominowania białoruskiego społeczeństwa do Nagrody imienia Sacharowa, a także zaproszenia do Parlamentu Europejskiego kandydatki w sierpniowych wyborach prezydenckich na Białorusi Swiatłany Cichanouskiej. O wspólnej inicjatywie polskich eurodeputowanych należących do różnych grup politycznych informowali na konferencji prasowej w Brukseli posłowie PiS-u, PO, PSL i Wiosny. Wcześniej odbyło się kolejne spotkanie polskich europosłów w ramach Klubu Polskiego. O propozycji uhonorowania Białorusinów mówi europoseł PiS-u Kosma Złotowski.
Grupa europosłów polskich ze wszystkich grup politycznych od Platformy do SLD poprzez EKR zgłosiła kandydaturę białoruskiego społeczeństwa obywatelskiego, no oczywiście reprezentowanego przez panią Swietłanę Cichanouską do Nagrody Sacharowa. Takim listem wystąpiliśmy do wszystkich grup politycznych reprezentowanych w Parlamencie Europejskim. Z całą pewnością wszyscy rozumiemy, że zależy nam, Polakom, niezależnie od poglądów politycznych, na tym, żeby istniała wolna i niepodległa Białoruś, czego oczywiście Białorusi nam życzymy, a wyrazem dzisiaj tej wolności i niepodległości jest to, co dzieje się na Białorusi po wyborach prezydenckich.
Polscy deputowani będą też wspólnie apelować o rozszerzenie unijnej listy sankcyjnej o osoby stosujące przemoc wobec demonstrantów na Białorusi. Chodzi o to, by restrykcje nie ograniczały się tylko do wysokiej rangi funkcjonariuszy. Caritas Polska po raz kolejny wspiera mieszkańców Libanu. W czwartek do Bejrutu poleciał wojskowy samolot z pomocą humanitarną. Na pokładzie znalazło się 10 ton żywności i środków higienicznych, m.in. cukier czy ryż. Lot zrealizowano przy zaangażowaniu MON-u. O szczegółach mówi Maciej Lubicki z działu komunikacji Caritas Polska.
Około godziny 8:00 wystartował do Bejrutu samolot wojskowy Polski. Dziękujemy Ministerstwu Obrony Narodowej za ukłon i gest solidarności z Caritas Polska. Pomoc trafia bezpośrednio do Bejrutczyków za pośrednictwem Caritas Liban. Pomoc humanitarna zostanie rozdysponowana do centrów pomocowych, które mieszczą się na terenie Bejrutu.
4 sierpnia w bejruckim porcie doszło do potężnej eksplozji, w której zginęły co najmniej 172 osoby, a ponad 6 tysięcy zostało rannych. Dach nad głową straciło około 300 tysięcy osób. W czwartek w strefie wolnosłowej portu w Bejrucie doszło do pożaru w magazynie, w którym składowano ropę i opony samochodowe. W mieście widoczna była chmura czarnego dymu i ogień. Pożar wywołał panikę wśród mieszkańców po wcześniejszej potężnej eksplozji. Od samego początku mieszkańcom Bejrutu pomaga Caritas Polska. Były to wiadomości w Radiu Maryja.